rozpoczynamy nowy rozdział Ewangelii Jana, no więc oczywiście będzie nowa struktura rozdziału, która będzie nam towarzyszyć przez kilka tygodni czytania tego rozdziału i będziemy patrzeć, jak będziemy przechodzić z jednego etapu do kolejnego. Najpierw oczywiście jesteśmy w tym szerokim cyklu świąt izraelskich, o czym już sobie mówiliśmy wcześniej, ponieważ cały piąty rozdział dotyczył kontrowersji związanej z szabatem. Jezus się jawił jako ten, który wskazuje na właściwe, prawdziwe, pełne zjednoczenie z Ojcem. On pokazuje, jak celebrować szabat, to znaczy jak przyjmować to życie, które Ojciec przekazuje. I teraz tym świętem, wokół którego będziemy się koncentrować, będzie Pascha. To będzie druga Pascha Ewangelii Janowej. Pierwsza Pascha to była Pascha oczyszczenia świątyni w drugim rozdziale, na samym początku swojej działalności, kiedy, jak pamiętamy, Jezus zapowiedział swoje zmartwychwstanie, zapowiedział dar nowej świątyni, którym będzie Jego zmartwychwstałe ciało. Teraz druga Pascha, czy przynajmniej okolice święta Paschy, bo my doskonale wiemy, że Jezus w Ewangelii Janowej na święta żydowskie, święta pielgrzymkowe idzie do Jerozolimy, pielgrzymuje do Jerozolimy, a tutaj, jak zobaczymy, Jezus będzie w Galilei. I będą to okolice święta Paschy, bliskość święta Paschy. Ten kontekst będzie bardzo ważny i będzie nam towarzyszył przez cały szósty rozdział. Dlaczego? Bo będziemy mówić o chlebie życia, a ten chleb życia będzie wypełnieniem figury Starego Testamentu, jakim była manna. O tej mannie to będziemy sobie dopiero mówić chyba za dwa tygodnie, jakoś więcej, bo wtedy akurat ona nam się w tym tekście pojawi, ale już mamy na względzie, że taka figura w Starym Testamencie była, taka rzeczywistość była, my sobie będziemy wyjaśniać ją od różnych stron i będziemy sobie zadawać pytanie, co takiego manna ma wspólnego z tym chlebem, który da Jezus? I dlaczego Ewangelista Jan, kiedy przedstawia nam tajemnicę chleba życia, tajemnicę Eucharystii, właśnie odnosi się do manny. Zapewniam, że nie jest to przypadek. Nie jest to coś zupełnie takiego odległego. Trzeba nam będzie po prostu wejść w myśl żydowską, też pozabiblijną, różnego rodzaju tradycje, żeby zobaczyć, że ta manna to wcale nie tylko czasy Mojżesza, ale również rzeczywistość żywa w czasach Jezusa, co ciekawe. Więc zaczynamy właśnie dyskurs bardzo ważny o chlebie życia, o tym pokarmie, który Jezus pozostawia. On sam jest tym pokarmem. I moi drodzy, od razu musimy tutaj wziąć pod uwagę to, że to, co nam przekazuje Ewangelista Jan w tym względzie, cały ten szósty rozdział, to już jest refleksja, nie tylko refleksja, ale też doświadczenie życia Kościoła. I my już to dzisiaj zobaczymy. W każdym fragmencie Ewangelii Janowej tak jest i dzisiaj zobaczymy to znów, że Ewangelista nam mówi o Jezusie historycznym, tym żyjącym w Palestynie, przeżywającym swoje ziemskie życie, nauczającym, uzdrawiającym, spotykającym się z ludźmi. I zobaczymy jednocześnie życie i praktykę Kościoła. I zobaczymy terminy, które wskazują na życie Kościoła, a dokładniej liturgię Kościoła. I to jest, moi drodzy, dla nas bardzo ważne. Chcę to już teraz na wstępie podkreślić, jeszcze w szczegółach znów, potem się do tego odniosę, bo to nam pokazuje tę cudowną jedność pomiędzy życiem Jezusa historycznego, jedynym niepowtarzalnym, które miało swoje miejsce, a tym, co my przeżywamy dzisiaj. To nie jest tylko tak, my doskonale o tym wiemy, ale my musimy sobie to nieustannie przypominać, że to się kiedyś wydarzyło, I my po prostu ciągle to sobie tylko tak przypominamy, ciągle się uczymy tego Pana Jezusa, bo chcemy być blisko Niego. To nie tylko to. To się po prostu dziś dokonuje. My dziś wchodzimy w o wiele głębszy kontakt i bliskość z Jezusem Chrystusem dzięki rzeczywistości Ducha Świętego i dzięki temu, co się dokonuje w Kościele, aniżeli ci ludzie, którzy tam Jezusa wtedy widzieli, dotykali, słuchali, On ich karmił, On ich leczył. My dziś jesteśmy o wiele bliżej. Chociaż możemy przeżywać swoisty dylemat, ach, jak byłoby wspaniale doświadczyć tego samego, co ci ludzie. Zobaczyć tego Jezusa, chodzić za Nim, słuchać Go. Będziemy widzieć w całej mowie eucharystycznej, moi drodzy, że było bardzo wielu takich ludzi, którzy widzieli, dotykali, byli karmieni, byli uzdrawiani i nic. I nic nie zobaczyli. Bo zabrakło? No właśnie, czego zabrakło? Tego Jezus nas będzie pouczał, tak? My już wiemy z Ewangelii Janowej o tej rzeczywistości wiary, wiary głębokiej, która rodzi się ze słowa, ze słuchania słowa, z przyjęcia słowa, a niekoniecznie może narodzić się ze znaku. Może się oczywiście narodzić, ale nie ma takiej pewności. Ludzie widzą znaki i zatrzymują się na powierzchni. Nie wchodzą w głąb. A zatem cały ten szósty rozdział, moi drodzy, to będzie przeplatanka, cudowna przeplatanka Jezusa historycznego w cudownym klimacie Jeziora Galilejskiego, wzgórz wiosennej Galilei przygotowującej się do Święta Paschy, cudownego jeziora. I jednocześnie będziemy przeskakiwać raz po raz na płaszczyznę, w której żyjemy my dziś, tu i teraz. Rzeczywistości wspólnoty Kościoła, która celebruje, przeżywa, przyjmuje, adoruje, zgłębia tajemnicę chleba życia. To jest nasza codzienność. To jest nasze życie. I to słowo Ewangelii Jana jest nam potrzebne, aby ta praktyka, w której my żyjemy jako chrześcijanie, żeby ona była przez nas coraz głębiej asymilowana. Żeby nasza relacja z chlebem życia to nie był tylko automatyzm. Ja przyjmuję, przystępuję do Komunii Świętej, adoruję Jezusa Eucharystycznego, ale tak naprawdę do końca tego nie rozumiem. Słowo Boże jest mi dane po to, aby wejść głębiej. A zatem skaczemy. Sam szósty rozdział dzieli nam się na kilka fragmentów tematycznych i dzisiaj będzie właśnie ta scena wprowadzająca, czyli znak rozmnożenia chlebów i ryb. To jest kolejny znak w czwartej Ewangelii. I my już doskonale wiemy, że znaki w Ewangelii Janowej to nie tylko cudowne wydarzenia pokazujące nadzwyczajną moc Jezusa, Jego boską moc, jak to akcentują synoptycy, ale znaki nas zawsze podprowadzają pod ten głębszy duchowy wymiar. Czyli Jezus dokonuje jakiś niezwykły czyn po to, żeby nam objawić coś z siebie, przekazać jakąś tajemnicę. I właśnie taka będzie funkcja tego znaku rozmnożenia chlebów i ryb. Potem się pojawi kolejny znak, znak Jezusa chodzącego po Morzu Galilejskim, też bardzo mocno związany z rzeczywistością Paschy. I potem możemy powiedzieć taki tryptyk, trzy części, trzy dosyć długie bloki, zwłaszcza ten środkowy, czyli wprowadzenie do mowy o chlebie życia, praktycznie skąd ten dyskurs Jezusa się wziął, kto go sprowokował i wywołał. Potem będzie już sama mowa o chlebie życia i na samym końcu reakcja. Jak zareagowali na to słuchacze? Co z tego wszystkiego ostatecznie wynikło? Taki jest, moi drodzy, nasz rozkład jazdy. A więc do dzieła. Z Ewangelii według świętego Jana. Meta tauta apelven ho Jesus peran tes Thalasses, tes Galilaias, tes Tiberiados. Ecolutei de auto ochlos polus, hoti et orun ta semeia ha epoiei epiton astenunton. An elten detis to oros Jesus, kai ekei ekateto, metaton mateton autu. Ende engis to pascha, ho he orte ton judaion. Eparas unutus oftalmus, ho Jesus, kai teasamenos, hoti polus ochlos erchetais pros auton, legei pros Filippon. Poten agorasomen artus, hina phagosin utoi. Tuto de elegen peiradon auton, autos gar edei ti emelen hoiein. Apechlite auto ho Filippos. Διακόσιον δενάριον άρτοι ουκ άρκουσιν αυτοίς χίνα χέκαστος βραχού τη λάβε. Λέγει αυτο, χέις εκ των ματετών αυτού, Ανδρέας, χω αδελφός Σίμωνος Πέτρου. Έστιν παϊδαρίον χώδε χως έχει πέντε άρτους κρυθίνους καί δύο οψάρια. Αλλά τάουτα τι έστιν, εις το σούτους. Έπεν χω Ιεσούς, ποιέσατε τους ανθρώπους αναπεσέιν. Ένδε χόρτος πολλούς εν το τόπο. Ανέπεσαν ούν χωί άνδρες τόν αριθμόν χως πέντακις χίλιοι. Έλαβεν ούν τους άρτους χω Ιεσούς καί Ευχαριστέσας διέδωκεν τοίς ανακεημένοις χωμοιος καί εκ των οψάριων χωσον έθελον. Χως δε ενεπλετέσαν λέγει τοίς ματετάις αυτού. Συν αγάγεται τα περισεουσάντα κλάσματα χιναμέτι απόλεταί. Συν εγάγον ουν καί εγεμίσαν δώδεκα κοφίνους κλάσματον εκ των πέντε άρτων των κριτίνων. Χα επερίσεουσαν τοίς βεβροκόσιν. Χοί ουν άνθρωποι ιδόντες χω επόιεσεν σέμειον έλεγον χωτι χούτος έστιν αλετός χω προφέτες χω ερχόμενος εις το κόσμον. Ιεσούς ουν γνούς, ότι μέλουσιν έρχεσται καί χαρπάτζειν αυτον χίνα ποιέσωσιν βαζιλέα, ανεχώρεσεν πάλιν εις το όρος αυτος μόνος. Potem Jezus odszedł za Morze Galilejskie, czyli Tyberiackie. Szedł zaś za nim liczny tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus zaś odszedł na górę i siedział tam ze swoimi uczniami. A zbliżała się Pascha, święto żydowskie. Gdy Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczny tłum przychodzi do Niego, mówi do Filipa: gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? To zaś mówił, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie starczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Mówi mu jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra: jest tu chłopczyk, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus rzekł: każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, mówi swoim uczniom: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili 12 koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Moi drodzy, my to opowiadanie dobrze znamy też z Ewangelii synoptycznych, z Ewangelii Marka. Już sobie o tym mówiliśmy, nawet dwukrotnie w Ewangelii Marka czytaliśmy o rozmnożeniu chlebów i ryb. I rzeczywiście tradycja synoptyczna bardzo obficie nam mówi o tym wydarzeniu. My mamy pierwsze rozmnożenie chlebów i ryb w Ewangelii Mateusza i Marka. To jest Marek 6 rozdział, Mateusz 14 rozdział. I u Mateusza i Marka mamy też drugie rozmnożenie chlebów i ryb. U Marka w 8 rozdziale, u Mateusza w 15 rozdziale. Jaka jest różnica? Otóż Mateusz i Marek mówią o pierwszym rozmnożeniu na terytorium żydowskim. Jest ono przeznaczone dla Żydów. Jest 5 chlebów i 2 ryby i jest 12 koszów ułomków. To drugie rozmnożenie chlebów, które jest u Mateusza i Marka, ono jest na terytorium pogańskim i jest przeznaczone, możemy powiedzieć, już nie dla takich oczywistych, świadomych Żydów, może są to Żydzi spoganiali, a może są to całkiem poganie, którzy zostają również zaproszeni do tego znaku, który jest, możemy powiedzieć, zapowiedzią uczty mesjańskiej. Czyli również poganie zostają zaproszeni do zbawienia. Ewangelista Łukasz, który pisze swoją Ewangelię zasadniczo do pogan, mówi już tylko o jedynym rozmnożeniu chleba. Mamy go w rozdziale 9. Także motyw opowiadania jest bardzo prosty. Są ludzie zgromadzeni wokół Jezusa, ludzie, którzy słuchają nauczania Jezusa. To nauczanie się przeciąga, jest już późna pora. Uczniowie chcą, aby Jezus rozesłał tłumy, a Jezus mówi: to wydajcie im jeść. I wtedy następuje wielki kryzys. No jak tutaj, co tam, gdzie, jak, co my tu teraz zrobimy? I Jezus się dowiaduje, jakie są zasoby. Jest oczywiście tych 5 chlebów i 2 ryby. I trzeba to podzielić. Następuje rozmnożenie i pozostają jeszcze ułomki. To jest, możemy powiedzieć, taki właśnie znak cudownego rozmnożenia chlebów i ryb. Jezus karmi zgłodniałych ludzi. Najpierw ich karmi swoim nauczaniem, potem ich karmi chlebem i rybami. To jest właśnie taki znak uczty mesjańskiej, też zapowiedź, przyszła zapowiedź Eucharystii. I ewangelista Jan oczywiście zna bardzo dobrze i samo wydarzenie, ponieważ w nim uczestniczył, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, już zna te tradycje obecne u synoptyków, bo Ewangelia Janowa, jak wiemy, powstaje najpóźniej. I ewangelista Jan właśnie już wie, jaka jest praktyka Kościoła związana z chlebem życia. Już wie, czym jest Eucharystia. Dlaczego też to jest takie ważne w czwartej Ewangelii, właśnie ten 6 rozdział w odniesieniu do Eucharystii? Bo musimy mieć na względzie to, że w Ewangelii Janowej my nie mamy samego opisu ustanowienia Eucharystii podczas ostatniej wieczerzy. To, co słyszymy w Ewangeliach synoptycznych, kiedy Jezus bierze chleb, bierze kielich i wypowiada te słowa, które my słyszymy podczas przeistoczenia. To jest ciało moje, to jest krew moja. Tego w Ewangelii Janowej nie ma. I dlatego mamy ten 6 rozdział, który nam pokazuje najpierw figurę, zapowiedź Eucharystii podczas ziemskiego życia Jezusa. I pokazuje nam katechezę, która jest z jednej strony nauczaniem samego Jezusa, z drugiej strony jest już, możemy powiedzieć, praktyką pierwotnego Kościoła, bo my doskonale o tym wiemy, że ta Ewangelia Janowa to już jest Ewangelia dla wtajemniczonych, dla chrześcijan, dla tych, którzy już żyją wiarą chrześcijańską, ale może muszą ją pogłębić. Może muszą zrozumieć też, dlaczego to, czym żyją, wywołuje tak wielkie kontrowersje? Dlaczego to jest nieprzyjęte? Dlaczego to jest zgorszeniem? Będziemy widzieć spór pomiędzy Jezusem i oponentami, którzy nie będą w stanie zrozumieć, dlaczego On nam daje swoje ciało na pożywienie. Ale to jest, moi drodzy, to będzie również spór pomiędzy Kościołem i synagogą, pomiędzy Kościołem i środowiskami pogańskimi. I to wszystko będzie tu obecne, bo Jan i jego wspólnota tym właśnie żyją. Oni nie tylko przekazują wspomnienie Jezusa historycznego, ale jednocześnie to wszystko aktualizują. Po to, aby chrześcijanin żyjący w jakimkolwiek czasie historii mógł się na tym oprzeć, mógł się tym nakarmić, mógł pogłębić swoją wiarę i swoją więź z Jezusem, który właśnie w taki sposób dzisiaj nam się oddaje, do nas przychodzi. Więc Jan oczywiście bazuje na tych tradycjach synoptycznych, na tym, czego sam doświadczył, ale będzie tutaj mnóstwo też jego własnych elementów i interpretacji. Również właśnie w tym opisie rozmnożenia chlebów i ryby. Potem Jezus odszedł za Morze Galilejskie, czyli Tyberiackie. Szedł za Nim liczny tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Czyli cała scena jest umiejscowiona w Galilei, w pobliżu jeziora, które tutaj ma aż dwie nazwy. Z jednej strony jest to Morze Galilejskie, zresztą mówimy Jezioro Galilejskie, ale nawet we współczesnej terminologii w języku hebrajskim nam się pojawia nazwa Yam Kinneret, czyli Morze Kinneret, Morze, tak to możemy powiedzieć, Cytry, Harfy, czy Morze Tyberiackie, dlatego że był to tak wielki zbiornik wody, że był po prostu nazywany morzem. Tak samo greckie słowo thalassa oznacza zarówno morze, jak i jezioro. Czyli tak to tutaj jest tłumaczone. Raz morze, raz jezioro, a tutaj właśnie mamy to odniesienie do morza, które w całym tekście też będzie bardzo ważne, będzie miało bardzo ważną funkcję. Dlaczego? Bo morze w kontekście Paschy żydowskiej posiada bardzo ważne znaczenie. Jakie? Przejście przez morze. O tym będziemy sobie mówić za tydzień, kiedy Jezus będzie chodził po morzu. To będzie bardzo konkretne przywołanie znaku przejścia Izraela przez Morze Czerwone. Dlatego właśnie to jezioro galilejskie, zresztą jest powszechnie używane, my również tutaj nazywamy morzem. Morze Galilejskie, czyli Jezus jest w Galilei, ale jest tutaj też nazwane Morzem Tyberiackim, co też nam wskazuje na późny czas kompozycji tego tekstu, bo odnosi nas do miasta Tyberiady, która powstaje w czasie życia Jezusa i początkowo to miasto nie jest akceptowane przez ani arcykapłanów, ani Sanhedryn, bo jest budowane na terytoriach czy w pobliżu cmentarza, jest miastem nieczystym, wybudowuje go Herod Antypas jako swoją stolicę galilejską, bo on właśnie w Galilei rządził. Buduje to miasto oczywiście wspaniale w stylu grecko-rzymskim, nazywa go Tyberiadą na cześć Tyberiusza, więc oczywiście dla religijnych Żydów z Jerozolimy to jest absolutnie rzecz nie do przyjęcia. Jednak co ciekawe, ta sama Tyberiada po zburzeniu Jerozolimy stanie się miejscem i ośrodkiem studiów żydowskich. Tam się Sanhedryn przeniesie, tam będzie działał. I to będzie jedno z czterech świętych miast już późniejszego judaizmu rabinicznego. Zobaczmy, jak się rzeczywistość zmienia od czasu do czasu. I to, że tutaj mamy właśnie wzmiankę o tym, że jest to Morze Tyberiackie, potem też będzie sama wzmianka też i o Tyberiadzie w dalszym tekście, to już nam pokazuje, że jest to czas późniejszy, kiedy ta Tyberiada już zaczyna funkcjonować w świecie żydowskim. Jezus jest nad jeziorem, ale znów też nie mamy dokładnych wiadomości, gdzie to rozmnożenie chlebów się dokonuje. Mamy tutaj oczywiście też różne hipotezy. Jedni mówią, że to są właśnie okolice Tyberiady. My wiemy z tradycji synoptycznej i wiemy też z tradycji Kościoła i Ziemi Świętej, że jest miejsce w pobliżu Kafarnaum, zwane Tabga, z języka arabskiego, heptapegon, siedem źródeł, gdzie tradycja umiejscawia rozmnożenie, to pierwsze rozmnożenie chlebów, ale tutaj w Ewangelii Janowej nie wiadomo do końca, czy mamy do czynienia z Tyberiadą, z Tabgą, czy z okolicami Tyberiady, czy może nawet są to tereny pogańskie, no bo przecież kiedy Ewangelia Janowa powstaje, to ta ewangelizacja dotyka również pogan. Więc my dokładnie tego nie wiemy. Co ma tutaj autor na myśli, kiedy mówi, że Jezus odchodzi za morze? Czy chodzi rzeczywiście o ten przeciwny brzeg, o Tyberiadę, czy chodzi, no po prostu jest to takie tylko stwierdzenie, że Jezus z jednego miejsca nad brzegiem jeziora przemieszcza się w inne miejsce. Że moi drodzy, jak tutaj mamy Jezioro Galilejskie, to właśnie tutaj jest Tyberiada, Magdala, równina Genezaret, czyli bardzo, bardzo żyzne tereny, Kafarnaum, a już tu po drugiej stronie, za Jordanem, na terytorium Filipa, jest ta pogańska Betsaida. Szedł zaś za nim liczny tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus jest nad jeziorem i jest duży tłum. Są ludzie. Ale dlaczego ludzie idą za Jezusem? Bo są uzdrowienia. Bo są jakieś nadzwyczajności. Czyli tutaj ewangelista chce nam powiedzieć, że ci ludzie idą za Jezusem no, w sposób bardzo interesowny. Są tutaj jakieś korzyści do osiągnięcia. Bardzo, bardzo konkretne. Także nie ma tutaj, chociaż nie wiemy do końca, może i pojawili się ludzie, byli w tym tłumie ludzie, w których rodziła się już wiara. Ale ewangelista wcale o tym nie mówi. Wskazuje za to właśnie taki motyw wędrowania za Jezusem, chodzenia za Jezusem. Widzieli znaki, które czynił. Czyli zobaczmy, wszystko może się zacząć w taki sposób. Pana Boga można też zacząć szukać w sposób interesowny. Z powodu jakiejś tam ludzkiej, zwykłej potrzeby. Jezus wcale tych ludzi od siebie nie odpędza. On im pozwala być ze sobą. On respektuje czas dojrzewania każdego człowieka. Owszem, będzie im potem mówił bardzo jasno, konkretnie i wprost. Będzie nazywał po imieniu ich postawę. Będzie ich zapraszał do uczynienia krok naprzód. Jedni to uczynią, inni nie. Ale wszystko dokonuje się bardzo powoli i stopniowo. Ale niestety oczywiście postawa niedowierzania też będzie miała miejsce. Także oczywiście ten Jezus, który stoi tutaj nad tym morzem, ten wielki tłum, to może być też taka subtelna aluzja do Mojżesza, też przecież stanął nad morzem i też mu towarzyszył bardzo wielki tłum. Te dwie postaci, Mojżesz i Jezus, są bardzo pięknie zestawione w czwartej Ewangelii, już w samym prologu. Pamiętamy o tym, jak to pięknie wygląda. Prawo zostało dane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Czyli Jezus oczywiście jak najbardziej będzie tutaj przedstawiany jako nowy Mojżesz, jako ktoś więcej niż Mojżesz. Bo to nie Mojżesz daje ten prawdziwy chleb z nieba, ale Jezus. Ale zobaczmy, ta subtelna aluzja już niejako staje się takim wstępem, takim przyczynkiem do rozwijania właśnie tego tematu, bo właśnie podczas tego wędrowania przez pustynię, wędrowania Mojżesza wraz z ludem dokonują się te znaki. Pojawia się właśnie dar manny, przepiórek, dar wody i Mojżesz objawia się jako ten pośrednik pomiędzy Bogiem i narodem wybranym. Jezus zaś odszedł na górę i siedział tam ze swoimi uczniami. Jezus wchodzi na górę i tu już od razu nam się pojawia odniesienie do tradycji synoptycznej, zwłaszcza do Mateusza, który posadza Jezusa właśnie i uczniów na wysokiej górze, górze błogosławieństw. Tam Jezus naucza. U synoptyków te góry się pojawiają, jest i kazanie, są uzdrowienia, jest przemienienie i na samym końcu posłanie uczniów, rozesłanie uczniów. Także to też jest taka subtelna aluzja, ten Jezus tutaj w Ewangelii Janowej siedzący na tej górze do Mojżesza, do prawodawcy. Czyli nastąpi jakieś nowe nauczanie. Nauczanie, które może nie tyle zastąpi, ale dopełni to, co przyniósł Mojżesz. To, co Mojżesz przekazał Izraelowi od Boga. Jezus będzie kimś nowym. Oczywiście kontynuującym to objawienie i jednocześnie doprowadzającym je do pełni, do końca. a zbliżała się Pascha, święto żydowskie. Oczywiście nie chodzi tutaj Janowi o chronologię tylko i wyłącznie, bardziej chodzi mu o teologię i o wymiar teologiczny tej wzmianki, bo oczywiście, kiedy czytający Żyd słyszy Pascha, no to mówi wybawienie, które Bóg nam daje, nowe życie, które Bóg nam daje. Bóg, który się objawia w historii Izraela, Bóg, który przychodzi do swojego ludu i wiąże się z tym ludem przymierze. To jest wszystko to, co kryje się pod słowem Pascha. Więc kolejny taki flesz, który nam pokazuje, że to się ma właśnie tutaj dokonać. Wybawienie, wyzwolenie, nowa relacja, nowa więź pomiędzy Bogiem i Jego ludem. I w tych okolicznościach właśnie Paschy, wędrówki, lud Boży otrzymuje dar manny, czyli tego chleba, który zstępuje z nieba. To jest właśnie ta figura manna, jest figurą prawdziwego pokarmu, który objawi się właśnie teraz. Jeszcze w Marku pojawia się wzmianka właśnie o tym, że jest dużo zielonej trawy i lud siada na zielonej trawie. Tutaj za chwilę też, w 10 wersecie też będzie wzmianka o tej zielonej trawie. To nie jest tak, moi drodzy, żeby jakiegoś kolorytu pięknego nam tutaj dodać do tego opowiadania, bo w Ewangelii Marka nie jest wprost powiedziane, że jest to Pascha, ale zielona trawa już nam na to wskazuje. Dlaczego? Ci, którzy byli w Ziemi Świętej, doskonale wiedzą, że jak już się miesiąc po Pasrze przyjedzie do Galilei, trawa jest spalona. Natomiast ta wczesna wiosna, marzec, kwiecień, te wzgórza są jeszcze bardzo piękne i zielone. A w Ewangelii Janowej już ta zielona trawa nie musi nam tutaj właśnie wskazywać, bo sam ewangelista nam mówi, że to święto Paschy się właśnie zbliża. Mówi nam jeszcze o czymś innym, ale o tym za chwilę, jak dojdziemy do 10 wersetu. Gdy Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczny tłum przychodzi do Niego, mówi do Filipa: gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? To zaś mówił, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Zobaczmy, z jaką niesamowitą dokładnością ewangelista nam tutaj opisuje to wydarzenie. Jezus siada, siedzi na tej górze. My nie wiemy, ile to trwało, czy Jezus tam rozmawiał z uczniami, czy coś robił, czy się modlił, czy coś mówił, czy nie mówił. O tym nam nie mówi, ale mówi nam ewangelista o bardzo małym, wydawałoby się nieważnym szczególe, że nagle Jezus podnosi oczy. To oznacza, że wcześniej miał je spuszczone, że się modlił. Może był w skupieniu, może nasłuchiwał w swoim sercu, co ojciec do niego mówi. Nie wiem. Podnosi oczy i patrzy na ludzi. To nam właśnie pokazuje, możemy powiedzieć, jak bardzo człowiek jest ważny dla Boga. Jak Bóg na niego patrzy. Jak Bóg człowieka dostrzega. Jak dostrzega jego potrzeby. Zobaczmy. Właśnie w takich okolicznościach, możemy powiedzieć, rodzi się ta intuicja, ten początek tajemnicy Eucharystii. Bóg na mnie patrzy i widzi. Widzi mój głód, widzi moją samotność, widzi mój brak. Że to wszystko, co jest zewnętrzne, to mi nie daje życia w pełni. Pragnienie oddania siebie do końca, pozostania z człowiekiem na zawsze, rodzi się z inicjatywy Boga. Nie dlatego, że człowiek o to prosi, że człowiek to wymyślił, że człowiek o to zabiega. Zobaczmy, w Ewangeliach synoptycznych jest zupełnie inna perspektywa. Robi się wieczór, ludzie są głodni, uczniowie są zestresowani totalnie. Co my z tymi tłumami tutaj zrobimy? No, zrób coś z nimi, no jakoś ich odpraw, niech już sobie w końcu idą. Już tak długo tutaj siedzą. I Jezus bierze inicjatywę w swoje ręce. Tutaj w Ewangelii Janowej jest zupełnie inaczej. Wszystko zaczyna się od spojrzenia Jezusa. Uczniowie w ogóle zupełnie nic nie biorą pod uwagę. Zresztą nie ma tutaj mowy, że ci ludzie długo są z Jezusem. Nie ma jakiejś nawet strasznie palącej potrzeby karmienia tych ludzi, tak by się wydawało. Nie padają z głodu zewnętrznie. Czyli zobaczmy, od samego początku tutaj chodzi o coś więcej. Nie tylko o napełnienie żołądka głodnego człowieka, który już tu się skręca, bo cały dzień słucha nauki i już mu kiszki marsza grają. Zupełnie nie to. To spojrzenie Jezusa mówi nam o tym przenikaniu najgłębszych potrzeb człowieka, jego serca, jego wnętrza. Jakby Jezus, patrząc na człowieka, tak bardzo pragnął oddać mu się do końca, wypełnić jego serce, być tak blisko człowieka, jak jeszcze nigdy w życiu nie był. Ta ogromna tęsknota Boga do człowieka. Jezus sam chce się stać naszym pokarmem. I od Niego pochodzi ta inicjatywa. To jest bardzo ważne, żebyśmy tę prawdę zapamiętali. Kiedy będziemy słuchać dalszego dyskursu, dalszego wywodu o chlebie życia. I Jezus bardzo intrygująco zaczepia Filipa. Filip w tradycji synoptycznej pojawia się po prostu w katalogu 12. Nie wiemy o nim zbyt wiele, natomiast w Ewangelii Janowej występuje, pojawia nam się tu i ówdzie. I jest to jakaś próba dla Filipa, próba zaangażowania. Dlaczego ta rozmowa? Ta rozmowa ma uzmysłowić nie tylko Filipowi też, uczniom też, ale i czytelnikowi, że tutaj zupełnie nie chodzi o taki zwykły pokarm. Że taki pokarm nie wystarczy. Że owszem, jest tutaj rozmowa o pokarmie i o chlebie, skąd weźmiemy chleba, ale to zupełnie nie o taki chleb ostatecznie chodzi. Uczniowie mają sobie też oczywiście zadać tutaj pytanie, o co Jezusowi chodzi, o jaki chleb chodzi. Ten Filip się pojawia nam w Ewangelii Janowej na samym początku bardzo entuzjastycznie, przyjmuje wiarę w Jezusa, staje się świadkiem wobec Natanaela i ewangelista nam mówi, że pochodzi z Betsajdy. Stąd pojawiały się w związku z tym różnego rodzaju hipotezy umiejscawiające to rozmnożenie chleba właśnie w Betsajdzie. No bo mówiono tak, chłop był u siebie w domu, był na swoim terytorium, my dzisiaj byśmy powiedzieli, znał wszystkie sklepy i supermarkety, gdzie było najwięcej chleba, a może znał piekarnię, oczywiście to jest żart, ale rozumiemy, można byłoby te dwie rzeczywistości połączyć. Człowiek jest na swoim terytorium, więc może coś zarać. Ale oczywiście ta wzmianka ma pokazać, że właśnie nie o taki chleb chodzi. Chodzi o coś zupełnie innego. Filip nam się też pojawia w czwartej Ewangelii w innych kontekstach. Podczas ostatniej wieczerzy prosi Jezusa, aby pokazał im Ojca. No oczywiście to jest wielki entuzjazm Filipa, wielka tęsknota za Bogiem nam się tutaj jawi, ale jednocześnie widzimy, że próbuje w jakiś sposób tego Boga zamknąć i ograniczyć w jakichś ludzkich kategoriach. Że jeszcze do końca nie rozumie tego, kim jest Jezus i co przynosi. Pojawia nam się też w dalszym kontekście, również z Andrzejem, w kontekście Greków, którzy będą chcieli ujrzeć Jezusa, to już też będzie taka wzmianka świadcząca o późniejszej ewangelizacji Boga. Na to pytanie Jezusa, skąd kupimy chleba, bo oni się najedli, Filip odpowiada, za 200 denarów nie starczy chleba, by każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Z tego wyznania się dowiadujemy, że apostołowie mieli jakiś wspólny trzos, jakąś wspólną kasę, mieli pieniądze, 200 denarów i mało i niemało. To jest, możemy powiedzieć, 200 dni pracy. Więc tak to przeliczając, możemy powiedzieć, takiego zarobku oczywiście bardzo podstawowego. Bo taki prosty robotnik zarabiał denara na dzień, więc 200 dni pracy. Kto jest jakiś biegły w ekonomii, to może sobie przeliczyć, ile to na dzień dzisiejszy mogłoby być pieniędzy. Ale dlaczego ta wzmianka o pieniądzach? Ona jest na tyle ciekawa, że nam pokazuje, że jest taki głód, którego nie zaspokoją żadne pieniądze. I nie chodzi wcale, że ludzi jest dużo. Że to jest cały tłum, a pieniędzy jest mało. Jest taki głód w człowieku, którego nie zaspokoją żadne pieniądze. I one tutaj nie pomogą. Nie pomogą, więc to też jest taka kolejna wskazówka, na którą możemy zwrócić uwagę. Jaki ten głód może być w sercu człowieka, w moim sercu? Dyskusja się poszerza. Mówi mu jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra. Jest tu chłopczyk, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Pojawia się postać Andrzeja, też jeden z pierwszych uczniów, jest bratem Szymona Piotra, jest właśnie w Ewangelii Janowej łączony, jak już sobie powiedzieliśmy, z Filipem, właśnie w kontekście związanym z obecnością Greków. I on wskazuje chłopca. Tutaj jest, możemy powiedzieć, jeszcze zdrobnienie zdrobnienia, więc ja przetłumaczyłam to słowo chłopczyk. Po prostu jakieś dziecko, jakiś chłopczyk. Wydawałoby się ktoś zupełnie nieważny, nieistotny, który ma coś absolutnie małego, niewielkiego, ubogiego. Może to jest na tyle ważne, żeby pokazać tę rzeczywistość takiego początkowego ubóstwa, maleńkości, pokory, czegoś absolutnie nieznacznego, nieistotnego. Takie dziecko, które normalnie w kontekście ludzi dorosłych, dojrzałych, odpowiedzialnych, w kontekście żydowskim się kompletnie nie liczy. Nie ma żadnego znaczenia. A jednak to małe nic staje się tutaj początkiem Bożego działania. Też nam pokazuje jakąś Bożą tajemnicę, jakiś Boży sekret, że te wielkie Boże dzieła rozpoczynają się od małego nic. Tak jak przyjście Zbawiciela rozpoczyna się od tajemnicy pokornego Betlejem, tak tutaj wielka tajemnica miłości Boga, chleba życia, Eucharystii rozpoczyna się od małego chłopczyka z 5 chlebkami. I są to chleby jęczmienne. To nas oczywiście też umiejscawia w Starym Testamencie i przypomina nam historię proroka Elizeusza, który też dokonuje podobnego znaku, oczywiście na wiele mniejszą skalę, a mianowicie rozmnaża chleb, karmi 20 chlebami jęczmiennymi, karmi 100 osób. To możemy sobie przeczytać w 2 Księdze Królewskiej w 4 rozdziale. I też możemy powiedzieć, tutaj Jezus wkracza właśnie w tę tradycję prorocką. Dlaczego chleby jęczmienne? Zazwyczaj jedzono chleby pszenne. Chleb jęczmienny był o wiele tańszy od chleba pszennego. To był chleb ubogich. Czyli to już nam podaje kolejną charakterystykę Eucharystii. Każdy człowiek, najuboższy nawet, jest zaproszony do tego stołu Boga. I tutaj oczywiście może nam od razu przychodzić na myśl ten wymiar ubóstwa materialnego, no bo tak, taki chlebek mało kosztuje, bardzo mało kosztuje, ale nie tylko to. To nam pokazuje, że do tajemnicy chleba życia my przychodzimy z naszą ludzką biedą, jako ubodzy duchowo, jako ludzie słabi. Nie trzeba być doskonałym, perfekcyjnym, idealnym, żeby mieć udział w tym pokarmie. To jest chleb ludzi ubogich, tych, którzy uznają swoją potrzebę, swój głód, swoją biedę. I Jezus właśnie tym jęczmiennym chlebem swojej miłości karmi nasze ludzkie głody. Oczywiście też tutaj egzegeci widzą odniesienie do żniw jęczmienia w Księdze Rut. Księga Rut to też jest taka celebracja właśnie, możemy powiedzieć, zapowiedzi mesjańskich, bo Rut wchodzi w rodowód Dawida i niektórzy właśnie rabini nawet mówili, że te żniwa jęczmienia w Księdze Rut, one są taką prefiguracją uczty mesjańskiej. Podają tak też egzegeci, że opierając się na przypowieści Jezusa z Ewangelii Łukasza, pamiętamy tę przypowieść o przyjacielu, który przychodzi w nocy do swojego przyjaciela, puka do niego i woła: hej, przyjacielu, otwórz mi i daj mi 3 chleby, bo przyjaciel przyszedł do mnie i nie mam co mu dać. Stąd mówią, iż do nasycenia dorosłego człowieka potrzebne były właśnie takie trzy chleby, takie trzy placki, co najmniej. No więc pomyślmy, jak te wszystkie rzeczy się mają. Wszystkich placków jęczmiennych jest 5, a ludzi jest 5000. Więc rachunek jest prosty. Po ludzku nie ma absolutnie szans. A ryby, no właśnie, chociaż ryba też jest jakimś symbolem samego Jezusa, znamy przecież to słowo ichtys, które jest akronimem, czyli takim właśnie skrótem od pierwszych liter Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel. Nie ma tutaj tego słowa. Natomiast jest inne greckie słowo opsarion, czyli w liczbie mnogiej opsaria. Są to takie malutkie rybki, które już są przyrządzone i przygotowane. Coś, co się dodawało do chleba. Albo ryby posolone, albo ryby ususzone. Zresztą właśnie w taki sposób te ryby przetwarzano nad Jeziorem Galilejskim. Kto był w Magdali, to pamięta, że tam była przetwórnia ryb, o tym sobie też mówiliśmy. Tam właśnie te ryby suszono bądź solono i właśnie w ten sposób je przechowywano, aby służyły jako pokarm. Czyli też możemy powiedzieć, mamy tutaj do czynienia z takimi bardzo mizernymi rybkami, małymi rybkami, już przygotowanymi do jedzenia. Jest ich niewiele, jest ich bardzo mało. Są dwie. Czyli to zupełnie, zupełna bieda. I teraz co się tutaj dzieje? Jezus oczywiście od samego początku ma inicjatywę, a uczniowie tylko mu w tym dopomagają. Mają ludzi rozlokować na tej zielonej trawie, mają nakazać im usiąść, a liczba właśnie wskazuje, jak bardzo jest ich wielu. I tutaj właśnie ewangelista mówi nam o zielonej trawie. No już wiemy, że to święto Paschy, więc możemy się zastanowić, dlaczego zielona trawa? Otóż ta zielona trawa to już jest taki wybieg do przodu, bo w Ewangelii Jana w 10 rozdziale my będziemy mówić o dobrym pasterzu, który wyprowadza swoje owce na pastwisko pełne życia. To też jest oczywiście pewien symbol, pewien obraz, bo Jezus, jawiąc się jako pasterz, będzie mówił, że daje swoim owcom życie w obfitości. I ta zielona trawa już jest tego zapowiedzią. Ja chcę dać wam życie w obfitości, czyli chcę teraz dawać wam całego siebie, chcę wam dać całą pełnię życia. Także mamy tutaj do czynienia z takim, możemy powiedzieć, zapowiedzią formowania się tej wspólnoty Jezusa, tej owczarni Jezusa. Takie możemy powiedzieć prototyp zgromadzenia liturgicznego. W tym samym geście, że ci ludzie siadają na tej zielonej trawie, jak te owce na zielonym pastwisku Jezusa pasterza. I teraz następuje najważniejszy moment, moi drodzy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. I cały ten proces przypomina zwyczajny żydowski posiłek. Jezus bierze chleb i rybę, dziękuje Bogu i rozdaje. Ale jest pewna różnica. W opisie Ewangelii synoptycznych, kiedy mamy do czynienia z rozmnożeniem, z pierwszym rozmnożeniem chleba, pojawia się tam słowo, że Jezus błogosławi chleb. Pojawia się czasownik eulogeo. Błogosławić. To był element, możemy powiedzieć, posiłku żydowskiego. Natomiast tutaj jest użyte słowo eucharisteo, które my bardzo dobrze znamy. Greckie słowo, które oznacza dziękczynienie, które oznacza, przeszło do języka polskiego i my go dziś używamy, mówiąc o Eucharystii. O tym dziękczynieniu, które się dokonuje podczas liturgii mszy świętej. I nie jest to przypadek. Nie jest to przypadek. Tutaj właśnie dokonuje się styk tej rzeczywistości Jezusa historycznego i rzeczywistości Jezusa uwielbionego, żyjącego w Kościele, który właśnie podczas liturgii, podczas zgromadzenia wierzących w Niego ludzi. On składa dziękczynienie Ojcu i karmi. Karmi nas. Także to jest, możemy powiedzieć, to dziękczynienie Jezusa jest tutaj z jednej strony prototypem Eucharystii, a z drugiej strony już możemy powiedzieć tym odniesieniem Ewangelisty Jana do praktyki liturgicznej przeżywanej w Kościele. Oczywiście jest to odniesienie też do samego ustanowienia Eucharystii, chociaż oczywiście też bardzo dalekim, nie jest to tutaj powiedziane wprost, ale tak jak sobie powiedzieliśmy w Ewangelii Janowej, my nie mamy ustanowienia, słów ustanowienia Eucharystii, tak jak u synoptyków. I dlatego właśnie to złożenie dziękczynienia Bogu i to rozdawanie chleba, chociaż tutaj nie ma już tego jeszcze kolejnego terminu, a mianowicie nie ma tego słowa, że Jezus połamał chleb, to co mamy właśnie w opisie ustanowienia Eucharystii. Niemniej jednak po tym słowach dziękczynienia Jezus rozdaje chleb. Czyli nie uczniowie, ale sam Jezus. I to też właśnie staje się taką aluzją do ustanowienia Eucharystii. Każdy otrzymuje tyle, ile chce, ile potrzebuje. To też nas odnosi oczywiście do rzeczywistości manny, ale o tym będziemy sobie mówić już w swoim czasie. A gdy się nasycili, mówi swoim uczniom, zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili 12 koszów. Czyli każdy spożywa, każdy je tyle, na ile mu potrzeba, bo każdy ma inne potrzeby, każdy ma inny głód. Jezus nie ogranicza tego pokarmu, tak jak nie ogranicza swojej miłości. Każdemu rozdaje na tyle, na ile człowiek potrzebuje i jest w danym momencie w stanie przynieść.
Ale dlaczego jest aż tak zaznaczone, że nic nie może się zgadzać?
Właśnie chcę o tym powiedzieć. Ten pokarm, który nie ginie, chleb, to jest, pojawia się właśnie nam to stwierdzenie dalej już w mowie życia. Chleb życia jest nazwany pokarmem, który nie ginie. To znaczy, to nie jest tylko i wyłącznie śmiertelny chleb, ten zwykły materialny chleb, który no po prostu zjadamy. No i zostaje unicestwiony i kończy się tutaj w tym momencie jego rola. Tylko możemy powiedzieć na tym budowaniu naszego fizycznego ciała, dawaniu nam energii i wspomaganiu naszych funkcji życiowych. To jest pokarm nieśmiertelny. To jest pokarm życia wiecznego. To jest pokarm, który trwa. I dlatego jakby Jezus już przygotowując uczniów zwłaszcza, bo tylko uczniowie pewnie o tym słyszą tak dokładnie i wnikliwie, przygotowując ich na dar tego pokarmu, który nie ginie, który jest chlebem życia, który jest chlebem nieśmiertelności, jest pokarmem na życie wieczne, chce im pokazać, że ten chleb tutaj, na razie jeszcze zwykły, zapowiada ten pokarm, który nie ginie, który trwa. I znów mamy tutaj taką przedziwną mieszankę Jezusa historycznego i liturgii Kościoła, ponieważ użyte tutaj słowo klazmata, ułomki, jest to termin poświadczony w pismach chrześcijańskich na oznaczenie cząstek Eucharystii. I zobaczmy, przedziwne, czy nie? To słowo, te ułomki w czasach Janowych, w czasach Kościoła już nam funkcjonuje na oznaczenie postaci eucharystycznych, cząstek. My dzisiaj mówimy hostia, my mówimy komunia święta i dla nas te terminy są czytelne. I tak samo dla chrześcijan pierwszego wieku, czy końcówki pierwszego wieku, to greckie słowo klazmata, ułomki, to oznaczało Eucharystię. Czyli zobaczmy, jak bardzo te dwie rzeczywistości nam się przenikają. To słowo eucharisteo. Teraz te słowo ułomki. To też nam pokazuje nie tylko szacunek Jezusa do tego ziemskiego chleba, ale jednocześnie szacunek Kościoła do postaci eucharystycznej. I tak było od samego początku. Czyli to nam pokazuje, że Kościół od początku wierzył, że w tych kawałkach chleba jest Chrystus, że to jest Jego ciało, że trzeba ten chleb otaczać niesamowitym szacunkiem. Ale oczywiście z drugiej strony mamy też materialny wymiar całej tej rzeczywistości, bo Ewangelista nam pokazuje tę niesamowitą hojność Jezusa, że 5 małych chlebeczków jęczmiennych nasyciła ogromny tłum i jednocześnie pozostało 12 koszów ułomków, cząstek, z których żaden nie może się zmarnować. Także to są te cudowne właściwości chleba życia. Tego chleba, który potem będzie karmił w nieskończoność. Zobaczmy, ciało Jezusa jest jedno, a przez setki, tysiące lat karmi Kościół. I to jest, zobaczmy, to jest to przeniesienie rzeczywistości rozmnożenia chleba na rzeczywistość Kościoła. Tylko nie chodzi o to, że właśnie coś się niezwykłego stało. Z małej ilości chleba zrobiła się wielka ilość chleba. Wszyscy się najedli i są szczęśliwi, bo im głód nie doskwiera. Zupełnie nie o to chodzi. To chodzi właśnie o to, że Jezus karmi nas w pełni, tylko żeby to nasycenie nastąpiło w pełni, to Jezus będzie dalej tłumaczył, co jest potrzebne. Bo moi drodzy, to jest tak, że również i dziś człowiek, który przystępuje do uczty chleba życia, może to przeżyć tak jak ci ludzie. Przyjąć i uczynić to bez żadnej świadomości, co przyjmuje. Moc chleba życia działa, ale w o wiele mniejszym stopniu. Jezus chce, abyśmy w sposób bardzo świadomy przystępowali do ołtarza, do stołu eucharystycznego. I dlatego będzie właśnie bardzo długa mowa, która nam będzie tłumaczyć, w jaki sposób my mamy ten chleb przyjmować i też co się wtedy dzieje, co się dokonuje, jaki to ma wpływ na nasze życie. A wszystko właśnie rozpoczyna się od tego znaku, prostego znaku. Także mamy 12 koszów ułomków. Oczywiście w tej tradycji synoptycznej odnosi się do 12 apostołów, czy też do 12 pokoleń Izraela. Czyli możemy tutaj sobie tak to pięknie połączyć. 5 chlebów, symbol pięcioksięgu tradycji żydowskiej. Rozrasta się tutaj ta zapowiedź, ta tradycja żydowska do Kościoła. Jezus przemienia ten lud pierwszego przymierza w Kościół, zbudowany właśnie na fundamencie 12 apostołów. I co ciekawe, jedyne odniesienie do 12 w Ewangelii Jana pojawi się właśnie na koniec mowy eucharystycznej. Tak jak u synoptyków ciągle jest mowa o tych 12 apostołach, tak w Ewangelii Janowej tylko 2 razy. I to na koniec właśnie mowy eucharystycznej. I już końcówka. Jaka jest reakcja? Ta reakcja jest bardzo ciekawa i bardzo znacząca. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. I po tym znaku, po tym cudzie pojawi się reakcja ludzi. Czy to jest oznaka ich wiary? Tutaj może się rodzić pytanie. Rozpoznają w Jezusie proroka. Co to znaczy, ten jest prorokiem, który miał przyjść na świat? Otóż odnosi nas to do tradycji obecnej w Księdze Powtórzonego Prawa, gdzie jest mowa o nowym Mojżeszu właśnie. Czyli Pan Bóg Twój wzbudzi Ci proroka spośród braci Twoich podobnego do mnie, jego będziesz słuchał. Czyli Mojżesz nakarmił nas manną i tu jest prorok, który również nas karmi. To jest ten prorok, czyli to jest Mesjasz. To jest nasz Król. Także pojawia się w sercach tych ludzi chęć obwołania Jezusa Królem. Jezus to rozpoznaje, zna i przenika serca tych ludzi, że nawet chcą Go na siłę, chcą Go dosłownie schwycić, chcą Go porwać i na siłę obwołać Go Królem. Możemy powiedzieć, chcą, żeby Jezus spełnił ich oczekiwania. Jakie są ich oczekiwania? Wyzwolenie oczywiście z jarzma Rzymu, zapewnienie dobrobytu, zapewnienie pokoju czasów mesjańskich i właśnie spełnienie tych wszystkich ziemskich oczekiwań. Właśnie aspekt polityczny, aspekt doczesny, wyzwolenie doczesne, nakarmienie doczesne. I co na to Jezus? Nie pozwala. Jezus się usuwa. Nie chce być narodowym wyzwolicielem. Takie właśnie zapędy są tutaj znakiem zupełnego braku wiary. W tych ludziach działa po prostu tylko, działają jakieś osobiste ambicje, chęci, bardzo ziemskie ludzkie pragnienia. Nie wnikają tak naprawdę w znaczenie znaku, który Jezus dokonał. Chcą jedynie tylko tego ziemskiego wyzwolenia i pomyślności. I to jest, możemy powiedzieć, taki moment kuszenia Jezusa w Ewangelii Janowej. My w Ewangelii Janowej nie mamy tych pokus Jezusa na pustyni, które mamy w tradycji synoptycznej. Tego nie ma. Ale ten moment może być nazwany takim kuszeniem Jezusa. Będziesz królem. Będziesz wyzwolicielem. Przecież tak bardzo chcesz pomóc tym ludziom. To jest właśnie pokusa doczesnej pomyślności, czy zatrzymania się tylko na tej doczesnej pomyślności, a Jezus doskonale wie, że nie przyszedł po to, że Jego misja zupełnie wykracza poza ten charakter ziemskiego Mesjasza. To Jego Królestwo nie jest z tego świata i On będzie królem, będzie królował, objawi swoją moc, zobaczymy to w następnym tekście, objawi nam się jako Bóg, nie tylko jako doczesny król i wyzwoliciel, i na pewno nie pozwala się sobą manipulować. To nam pokazuje niesamowitą wolność Jezusa, który nie spełnia oczekiwań ludzi. My mówiliśmy cały piąty rozdział Ewangelii Janowej. Jezus wypełnia dzieła Ojca. To, co Mu zleca Ojciec, rozeznaje wolę Ojca. Nie pozwala, żeby tłum nim kierował. Ma wielką miłość do człowieka. Odkrywa głębokie, prawdziwe potrzeby serca ludzkiego, ale dla niego pierwszą i najważniejszą jest zawsze wola Ojca. Nie ulega presji. Nawet jeżeli przez to, przez wielu nie zostanie zaakceptowany, zostanie odrzucony. Wielu z jego uczniów odejdzie od niego, bo nie zrozumieją woli Ojca i chleba życia. Jezus jednak bez względu na wszystko pozostaje konsekwentny, pozostaje wierny swojej misji, usuwa się na górę, tam pozostaje w samotności, to znaczy rozmawia z Ojcem. Szuka Jego woli. Chce jedynie wypełnić wolę Ojca. I my możemy sobie dziś w związku z tym wszystkim też postawić pewne pytania, bo Jezus nam się jawi jako ten, który karmi, który pragnie nasycić serce człowieka. I możemy się zapytać o te najgłębsze głody naszego serca. Czego najbardziej pragniemy? Nasze serce jest pragnieniem. My jesteśmy pragnieniem. My cały czas mamy w sobie tę potrzebę gdzieś wyjścia, gdzieś dalej. Zobaczmy, wszystkie te tendencje człowieka, nawet tak bardzo przyziemne, żeby się rozwijać, żeby się bogacić, żeby coś zdobywać. To jest właśnie to pragnienie, możemy powiedzieć, przekraczenia samego siebie. No oczywiście są to tylko takie doczesne wymiary, które są też ważne, ale nie są ostateczne, nie przynoszą człowiekowi pełni. I te wszystkie nasze ziemskie pragnienia, one mają nas doprowadzić do tego najgłębszego pragnienia, które gdzieś jest ukryte w naszym sercu. I dziś możemy o tych pragnieniach Jezusowi powiedzieć. Też możemy zapytać się, czy ja pozwalam działać Jezusowi w moim życiu. Czy może raczej chcę Nim kierować? Chcę, żeby On był takim królem, który będzie spełniał moje własne, prywatne oczekiwania. Też tak może być. Mogę być tak jak ten tłum właśnie. I ostatnia kwestia. Jaka jest moja relacja wobec Eucharystii? Czy się w ogóle zastanawiam, co się dokonuje, kiedy spotykam się z chlebem życia? Kiedy przyjmuję Jezusa podczas mszy świętej do mojego serca? Czy sobie kiedyś zadaję pytanie o tę rzeczywistość? Czy po prostu jest to dla mnie przyzwyczajenie, praktyka, którą oczywiście przeżywam jak najpobożniej, ale się nigdy na tym nie zastanawiam głębiej. Przyjęcie właśnie, czy wejście właśnie w szósty rozdział Ewangelii Jana otworzy przed nami szereg różnych pytań. Możemy sobie zadawać cały czas bardzo podobne pytania właśnie o tajemnicę chleba życia, o to, kim jest Jezus, co mi przynosi, jak mnie karmi i też w jaki sposób ja mam na te rzeczywistości odpowiadać.